W ostatnim czasie poruszają mi słowa Jezusa, który powiedział w ogrodzie w Getsemane do uczniów. I to się stał tytuł dzisiejszego mojego poselstwa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. I przeczytamy ten fragment, kiedy te słowa Jezus wypowiedział. W Ewangelii Mateusza są zapisane one w 26 rozdziale od 36 wiersza. Przeczytam ten fragment. Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi. Modlił się: ojcze mój, jeśli już mam pić tego kielicha, niech będzie twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który ma mnie wydać. To była taka jedna z kluczowych chwil w życiu Jezusa. Bardzo ważna chwila dla Niego. Wiedział, na co przyszedł, ale wcześniej to było, że tak powiem, jakby dalej od Niego, a teraz już nadeszła ta chwila, w której przyszło umierać. Dlatego to był bardzo trudny dla Niego czas, tak? Czytamy o tym, że ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, mówi. Śmiertelnie wręcz smutno. Śmiertelnie smutno. I w tym czasie nie chciał być sam, tak? Prosi swoich najbliższych uczniów, aby czuwali z nim. Ale co się okazuje? Widzimy, że kiedy po godzinie jego modlitwy on wraca do nich, zastaje ich śpiącymi. I wtedy wypowiada te słowa, tak? Nie mogliście czuwać ze mną nawet godzinę? Jakby wyczujmy ten moment, tak? Oto przyjaciel w potrzebie potrzebuje przyjaciół, którzy nie stają na wysokości zadania. Po prostu. No byli śpiący, no, zasnęli, tak? I chociaż im powiedział te słowa: czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby, duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe, to widać, że nie za bardzo to jakby trafiło do nich, bo kiedy wraca do nich i po raz drugi, i po raz trzeci, znowu widzimy ich, że oni zasypiają, tak? Że śpią. Dobra rada Jezusa swoje, a oni po prostu swoje. Powieki same im opadały, czytamy. Same powieki im opadały. Możemy to sobie wyobrazić. Byli naprawdę pewnie zmęczeni. Czy Jezus też nie był? Tak samo jak oni, a może bardziej. Bo cały ciężar spoczywał na nim. A jednak on nie spał, oni zaś tak. W końcu mówi do nich: potem będziecie spać i odpoczywać. Wiecie, ten obraz mówi nam o takich momentach w życiu, które możemy przespać. W ogóle możemy nie mieć świadomości, coś, co jest grane. Że przychodzą bardzo ważne chwile, w których trzeba coś uczynić, a zamiast tego możemy to po prostu na zwyczajnym świecie przespać. Jezus jest przykładem człowieka, który miał świadomość tego, co się dzieje. On wiedział, co się zaraz stanie. Dlaczego? Bo jego duch wyczuwał to. Bo jego duch panował nad jego ciałem. Natomiast w przypadku uczniów było odwrotnie, tak? To bardziej jeszcze ciało panowało nad nimi niż ich duch. Dlatego oni też nie wyczuli, co to jest za moment, co to jest za chwila. I po prostu najzwyczajniej w świecie przysnęli. Można liczyć na wsparcie, a okazuje się, że zamiast wsparcia widzisz, że jesteś sam. Że nawet przyjaciele nie stają przy twoim boku, no bo przysnęli. Bywa tak też i w naszym życiu. I tak może też zdarzać się, że przychodzą bardzo ważne czy ważne momenty do naszego życia, ale my nie rozpoznajemy czasu. Nie mamy świadomości, jak bardzo ważne są to chwile w naszym życiu. I skutkiem tego przesypiamy je, ale w następstwie dalszym też upadamy, tak? Tak jak oni. Wszyscy zwiali za chwilę od Jezusa. Nikt z nich w chwili próby przy Jezusie nie został. Wszyscy pieszli, uciekli, a on został sam. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to to, że Jezus, mówiąc te słowa, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby, to jest tutaj dla nas wskazówka, czy to nie jest tak, że musimy być skazani na to, żeby zawsze zasnąć, bo ciało słabe. Że jest wyjście. Jest wyjście z tego stanu rzeczy i że kiedy przychodzą ważne momenty do naszego życia, w których powinniśmy stanąć na wysokości zadania i zwyciężyć, przejść zwycięską próbę, to nie musimy upadać, ale potrzeba się stosować do tego, co Jezus mówił w naszym życiu. Czyli czuwajcie i módlcie się, dlatego że to nas zabezpiecza, żebyśmy w czasie próby nie upadli. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na trzech fragmentach, które rozwijają ten wątek. Szczególnie na jednym. Dwa z nich tak tylko zaznaczę, a nad jednym więcej się skupię. Kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi na temat snu, że nie chodzi tylko o sen taki fizyczny, ale że można też duchowo przespać pewne rzeczy, nie mieć ich świadomości, to w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 14 wersecie czytamy tak. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc tu jest ten wątek, pojawia się snu. Ze snem jest coś takiego, że człowiek, który śpi, jest nieaktywny. Człowiek, który śpi, nie ma świadomości rzeczy, tego, co się wokół niego dzieje. On nie odbiera tego, tak? Człowiek, który czuwa, który jest trzeźwy, który nie śpi, wie, co się wokół niego dzieje, bo jego zmysły to odbierają. I czytamy dalej. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie, nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku, starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu, dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to, co tutaj apostoł Paweł mówi, to jest taka rozbudowana wersja, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w chwili próby. Rozbudowana wersja tych słów, które odnoszą się do tej rzeczywistości. Obudź się, który śpisz, tak? I potem Paweł wymienia te aktywności, które umacniają naszego ducha, które sprawiają, że on jest w stanie stanąć na wysokości zadania. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, którzy przysypiają. Nie marnujcie chwili, dlatego że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Czuwajcie i módlcie się. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To jest to wezwanie do nas. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. To dla mnie jest ciekawe, że Paweł tutaj mówi o tym, że w jaki sposób mamy dbać o to, żeby stale się napełniać Duchem? Powtarzać sobie psalmy, hymny i natchnione pieśni. I kiedy patrzymy na psalmy w Biblii, to są przeróżne psalmy. To są też i hymny, to są też lamentacje. To tak naprawdę, kiedy patrzę na moje życie, to widzę, że żadna inna księga Biblii tak bardzo nie nauczyła mnie modlitwy jak psalmy. Jak psalmy. Bo znajdziemy tam wszelkie formy modlitwy. modlitwę lamentacji, żalów, wypakiwania się przed Bogiem, ale też modlitwę wdzięczności, radości, uwielbienia, ale też modlitwę proroczego wyznawania Słowa Bożego, też modlitwę walki duchowej. Są takie historie w historii Izraela, że oni zwyciężyli bitwy, w ogóle nie wydobywając miecza z pochwy, tylko śpiewając psalmy. A Bóg robił swoje. Więc w psalmach jest coś niezwykłego. I Bóg zawarł w nich całą Ewangelię Królestwa. Na podstawie psalmów możemy to wydobyć. Kiedy patrzymy na życie Dawida, który jest autorem około połowy psalmów, widzimy człowieka, który został nazwany przez Boga człowiekiem według Bożego serca, ale ten człowiek w niezwykły sposób uwielbiał Pana. Tworzył wręcz te psalmy. Psalmy były obecne w jego życiu. I to pozwoliło mu przejść przez różne trudne czasy w swoim życiu, kiedy chodził po pustyni przez prawie kilkanaście lat swojego życia, będąc powołany na króla już. A jednak w tym czasie napisał wiele niesamowitych psalmów i to też sprawiło, że on stał się takim człowiekiem, jakim się stał. Dbał o to, żeby Duch mógł go stale napełniać. I prawdę mówiąc, Dawid jest taką ciekawą postacią ze Starego Testamentu, dlatego że kiedy się przyjrzymy jego życiu, jego słowom, które są zawarte w Starym Testamencie, to możemy odnieść wrażenie, że to jest człowiek, który żył już w Nowym Testamencie tak naprawdę. Znał Chrystusa. Znał Chrystusa i znał Bożą łaskę. I z niej żył. Już po trosze nie żył w tej erze Starego Testamentu, ale żył w czasach Nowego Testamentu. A to wzięło się stąd, że powtarzał sobie psalmy, że sięgał do hymnów, uwielbiał Pana i dziękował Jemu. Druga taka historia, która odnosi się do Getsemanii i tego, co stało się w Getsemanii, to jest przypowieść Jezusa o 10 pannach. W tle tej historii pojawia się ten sam wątek. Czekają na przyjście Pana wszystkie panny, czyli razem ich było 10. I wszystkie przysnęły. Wszystkie przysnęły. Dlaczego? Bo przyjście Pana się opóźniało. Ale kiedy Pan nadszedł, okazało się, że tylko 5 ma zapas oliwy, a pozostałym ta oliwa zaczęła gasnąć. I można powiedzieć tak, że choć wszystkie panny przysnęły, to 5 głupich panien przespało czas dnia, kiedy czas był na gromadzenie oliwy. Czyli znowu to odniesienie, bo oliwa jest symbolem Ducha Świętego, znowu odniesienie do tego, żeby dbać o to, żeby stale się napełniać. Żeby Duch mógł nas napełniać. Czuwajcie i módlcie się. Te panny mądre przewidywały pewną rzecz, widziały więcej. Dlatego wykorzystały czas na to, tak jak tutaj w liście do Efezjan jest powiedziane, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Nie marnujcie najdrobniejszej chwili, tak? One wykorzystały to na to, żeby zgromadzić zapas oliwy, żeby ducha w nich było dość. Dlatego, kiedy przyszedł czas próby, okazało się, że te panny, pomimo tego, że wszystkie przysnęły i one też, ale te były gotowe, a tamte nie. Tamte nie. I teraz przechodząc do tego ostatniego fragmentu, na którym chcę się skupić więcej, z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, apostoł Paweł mówi tutaj tak. Od 1 wiersza czytam. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie.
Wszystkie fragmenty odnoszą się do tej samej rzeczywistości.
Ale co jest ciekawe, kiedy się przyjrzymy tym fragmentom, one też nasuwają na pewien wniosek, że przyjdzie na ziemię czas, w którym będzie bardzo ciężko nie zasnąć. Czyli, że
będzie taka
w pewien sposób też usypiająca atmosfera. Że żeby nie zasnąć, to będzie ciężka sprawa. Że będzie takie zmęczenie,
by na ducha ludzi przyjdzie,
że mogą wszyscy posnąć. Wszyscy przegapić ten moment, tak? Że jest taka presja, że jest taki czas, który może sprawić, że łatwo stracić czujność i w pewnym momencie przysnąć w duchowym życiu. Dlatego i tutaj czytamy to wezwanie. Nie śpijmy więc jak pozostali. Nie śpijmy więc jak pozostali. Obudź się ty, który wierzysz w Jezusa. Żeby nie przysnąć. Tak jak nawet mądre panny przysnęły. Tak, że może być taki moment, kiedy będzie tak ciężko, że łatwo będzie stracić pewną czujność. Zatracić pewne rzeczy. Natomiast i tutaj apostoł Paweł mówi, odnosi się do rzeczy, które związane są z napełnianiem duchem czy do modlitwy. I czytamy w 16, od 16 wiersza tak. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny, on też tego dokona. Więc na tym fragmencie chciałbym się skupić bardziej. Co to znaczy czuwać i modlić się, aby w chwili próby nie upaść? Paweł tu mówi o trzech przynajmniej rzeczach, które mówi o tym, żeby czynić zawsze. Zawsze się radujcie, zawsze się módlcie, czy nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Czyli chodzi o pewną trwałość, pewne trwanie w tych rzeczach. Więc po pierwsze mówi Paweł, zawsze się radujcie. I wracając do ogrodu Getsemani, Łukasz dodaje ciekawą zmiankę, o której nie mówi Mateusz, jeśli chodzi o uczniów i powód ich snu. Bo czytamy jeśli chodzi właśnie o to, co wydarzyło się w Getsemani, w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 45 wersecie czytamy taką uwagę. Gdy stał o modlitwie i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Smutek pogrążył ich we śnie. Z powodu smutku przysnęli. Jest coś takiego w smutku, co sprawia, że pozbawia człowieka życia. Dzisiaj mówi się, że jednym z takich wiodących problemów zdrowotnych ludzi jest depresja. Czyli najprościej przetłumaczyć, że depresja jest stanem takiego trwałego smutku, chronicznego smutku, który sprawia, że ludzie co? Ludzie tracą zdolność odbierania życia, odczuwania życia. Niektórzy to wręcz stają się nadmiernie właśnie senni w depresji, tak? Chociaż nawet jeśli żyje, to jest takim ospałym człowiekiem, że nawet nie wie, co się wokół niego dzieje. Traci tą zdolność odbierania życia, bodźców życia i tak dalej. W takim jakby półśnie jest taki człowiek w depresji. Smutek pogrążył uczniów w sen. Smutek. Oni w pewien sposób mieli świadomość, jaką świadomość mieli, co się może wydarzyć. Przecież Jezus im mówił o tym, że umrze. Zapowiadał im to. I ten smutek pogrążył ich również w śnie. Ale czy wyobrażacie sobie człowieka, który jest radosny, żeby spał? Czy kiedykolwiek spotkaliśmy się z tym, że radość pogrążyła ludzi w śnie? Myślę, że nie. Bo radość sprawia, że w człowieka wstępuje życie. Dlatego zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. Dlatego nie dziwię się, że apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział: zawsze się radujcie w Panu. Powtarzam wam jeszcze raz, radujcie się. Że taki nacisk położył na to wezwanie. Bo kiedy człowiek się raduje, kiedy się cieszymy, kiedy spełniane są nasze życzenia, albo kiedy kochamy. Więc radować się w Panu oznacza skoncentrować się na Panu, na źródle radości. Co ciekawe, Jezus tuż przed krzyżem, tuż przed ogrodem Getsemani powiedział do uczniów, że jest z nim radość zupełna. Że z nim pełnia radości, już więcej nie może być. Wiedział, co idzie i chociaż chwilę później mówił, że jest z nim śmiertelny smutek, ale też z drugiej strony ta radość zupełna sprawiła, że w chwili próby, kiedy przyszło stanąć na wysokości zadania, on powiedział: nie moja wola, nie to, co ja chcę, to, co ty chcesz, Ojcze. Choć jeśli możesz, ocnij ode mnie ten kielich. Jeśli można. Tak, Jezus to nie był cierpiętnik, który się w tym lubował. Gdyby była jakakolwiek inna możliwość, na pewno by nie było krzyża. Ale niestety nie było innego wyjścia. Dlatego stało się to, co się stało. Jezus umarł na krzyżu. Ale w Biblii, kiedy czytamy o radości, często pojawia się ten wątek związany z przygnębieniem i smutkiem. Kiedy w księdze Nehemiasza spotykamy w 8 rozdziale, 10 wersecie wezwanie: nie smućcie się i nie bądźcie przygnębieni, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. To te słowa zostały wypowiedziane do ludu, który był zniewolony, który był pod okupacją. Jerozolimy jako takiej nie było, należała w ruinach. Nie było wolnego kraju. Byli uprowadzeni. W Jerozolimie pozostały jakieś tam garstki tak zwanej biedoty, bo cała inteligencja, jakby ta siła przewodnia kraju została zabrana do Babilonu. Więc to były bardzo przygnębiające okoliczności w ich życiu. I żadnej perspektywy na to, że coś się zmieni. Naprawdę mieli powody do przygnębienia. I właśnie wtedy Nehemiasz rzuca im to wyzwanie. Nie smućcie się i nie bądźcie przygnębieni, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Kiedy znajdujemy w księdze Habakuka podobne wyzwanie, widzimy Habakuka, który jest pełen smutku, który jest pełen żalu, pełen rozpaczy, bo widzi, że zło zwycięża. I wręcz zwraca się ze skargą do Boga: Boże, dlaczego Ty nic z tym nie robisz? Ale kiedy czytamy u końca księgę Habakuka, on po tym, jak Pan mu się objawi, bo co zrobił Habakuk? Powiedział: ja wiem, co muszę zrobić. Muszę stanąć na moim posterunku i czuwać. I czekać na to, co Bóg mi odpowie. I Bóg mu odpowiedział. I w finale tej księgi Habakuk daje niesamowite wyznanie swojej wiary, bo mówi tak: choćby figi nie zakwitły i winorość pola nie wydałyby swoich żniw, swoich płodów, to ja w Panu będę się radował. W Panu będę mieć radość, tak? Wokół mnie wszystko może być przeciwko. Wszystko może wskazywać na to, że nie powinienem się radować, a pogrążyć się w rozpaczy. Ale ja wiem, że będę mieć radość w Panu. Nic mi tego nie zabierze. Dlatego, że kiedy przychodzą ciężkie czasy, czy na nasze osobiste życie, czy jak na ten świat przyjdzie taki czas, tuż przed przyjściem Chrystusa, kiedy będzie taka senność, ogarnie ten świat, kiedy ta atmosfera usypiania, uśpienia będzie ogarniać ludzi, tak iż będą zatracać tą duchową czujność i nie rozpoznają czasu nawiedzenia swojego, tak? O tym mówi Paweł, o tym mówił Jezus, że ludzie się nie poznają na tym, że przychodzi ten czas. Jezus powiedział tak, że narody całe będą drżeć w oczekiwaniu tych wydarzeń, które przyjdą na ziemię. Księga Apokalipsy mówi nam o tym, że narody będą w rozpaczy, widząc upadek Babilonu, tego systemu ekonomicznego, który niósł bogactwo materialne ludziom, że pewien system ekonomiczny zacznie się sypać, ludzie zaczną tracić dorobek swojego życia, nie wiem, inwestowali w coś te pieniądze, wszystko szlak trafi w pewnym momencie.
I ludzie ogarnie cały świat smutek. O tym mówi nam Księga Apokalipsy. Ale Jezus mówi, że w tym samym czasie do wierzących ludzi tak. Wy, kiedy będziecie widzieć, że to się dzieje, podnieście wasze głowy, bo będziecie wiedzieć, że wasze odkupienie się zbliża. Podnieście wasze głowy. Tak? Ludzie wszyscy wokół będą ulegną pewnej atmosferze rozpaczy, strachu, smutku, ale my mamy zupełnie odmiennie zareagować. Inaczej niż inni ludzie. My mamy podnieść nasze głowy. Będziemy mieli się radować. Dlaczego? Bo my żyjemy w innej rzeczywistości. Tylko żeby to rozpoznać, że to jest właśnie ten czas, to trzeba się modlić. Trzeba trwać w modlitwie, żeby mieć rozpoznanie tego, co się tak naprawdę dzieje. Dlatego też 17 werset mówi: nieustannie się módlcie. Tu nie chodzi o to, żeby 24 na dobę się modlić, tak? Bo to jest nierealne. Ale bardziej chodzi o to, żeby trwać w modlitwie. Żeby nigdy w niej nie ustać. I kiedy Jezus mówił w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, podał ten przykład z nachalną wdową, to właśnie go podał po to, żebyście nigdy nie zniechęcili się w modlitwie i nigdy nie zaprzestali się modlić. A potem podał przykład tej wdowy, która nachodziła z sędziego, który miał ją, nie powiem gdzie. Domyślacie się, gdzie ją miał, ale przez to, że ona mu nie dała spokoju, że non-stop do niego nachodziła, to w końcu mówi, chcę dla świętego spokoju, w końcu zajmę się jej sprawą. I Bóg mówi, skoro ten zły sędzia, który miał ją gdzieś, zajął się jej sprawą tylko dlatego, że ona nie ustąpiła, to o ileż bardziej Bóg, któremu na was zależy. Ale Jezus tę przypowieść zakończy słowami, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Skoro Jezus zadaje to pytanie, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę, to wiemy, że w kontekście tych wszystkich wydarzeń, o których mówi nam Pismo, przyjdzie na ziemię czas właśnie tej ospałości, tej senności, kiedy wzmoże się nieprawość i miłość wielu oziębnie, że wielu też przyśnie. Że wielu zaśnie i nie rozpozna tego czasu nadchodzenia bliskiego powrotu Pana, czy Jego przyjścia chociażby do naszego życia. Że będzie taka presja, będzie taki nacisk w tym kierunku, żeby stracić wiarę. Żeby się zniechęcić. No bo nic się nie dzieje. Bo wciąż nic się nie dzieje. Ale wy nieustannie się modlcie. Nie zaprzestańcie się modlić. 18 werset mówi, za wszystko też dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeśli nie wiemy, jaka jest wola Boża, to dziękując jesteśmy w woli Bożej. Często spotykamy wezwania w Piśmie Świętym do nieustannego dziękczynienia. W tym fragmencie, który czytaliśmy z listu do Efezjan, zawsze, za wszystko dziękujcie Ojcu przez imię Jezusa Chrystusa. List się do Kolosan, Paweł mówi, jak na nim budujecie swoje życie i w niego zapuszczajcie dalej swoje korzenie, pełni wdzięczności, pełni wdzięczności. Bo kiedy dziękujemy? Dziękujemy wtedy, kiedy ktoś coś dla nas zrobi. W podziękowaniu za to dziękujemy. To znaczy się nasze dziękczynienie, czy kiedy chodzi o takie płaszczyźnie relacji ludzkich, jeśli komuś dziękujemy, to jest to nasza odpowiedź na to, co ktoś zrobił dla nas. Poczynając, nie wiem, od przepuszczenia kobiety przez drzwi, kobieta podziękuje, czy dla kogoś coś zrobimy i ten ktoś nam podziękuje. Podobnie jest tutaj, jeśli chodzi o Boga. Nasze dziękczynienie sprawia, że my dostrzegamy Bożą rękę w naszym życiu. I przez dziękczynienie nasze oczy otwierają się na Boże działanie w naszym życiu. Zaczynamy je widzieć w różnych płaszczyznach naszego życia, które być może wcześniej nie dostrzegaliśmy, bo wydawały nam się takie oczywiste. Że Bóg jest dobry i dlatego dziękuję Mu za to, co robi w moim życiu. Dziękczynienie rozwija w nas pewną taką wrażliwość duchowego odbierania Bożej ręki.
Bo widzimy, jak wiele mamy powodów do wdzięczności, że Bóg tak w wielu sferach naszego życia czyni dobre rzeczy. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Bo skoro Bóg we wszystkim współdziała naszego dobra, to nawet w trudnych czasach naszego życia i w trudnych doświadczeniach naszego życia my mamy świadomość taką, że Bóg z tego wywiedzie dobro. Dobro, które tak zdumieje nas i wszystkich wokół nas, którzy powiedzmy to widzą, że będziemy w wielkim szoku, zadziwieniu, że jak z tego strasznego jakiegoś doświadczenia tyle dobra mogła wyniknąć. Ale takie rzeczy potrafi tylko Bóg sprawić. Takie rzeczy potrafi tylko Bóg sprawić. Dlatego też za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, dalej czytamy. To znaczy się, że Ducha można zgaść, tak? Jeśli do Efezjan Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Zadaniem kapłanów w Starym Testamencie było to, mieli dbać o 7 rzeczy nieustannie. Ale dwie z nich to były tak. Mieli dbać o to, żeby nigdy oliwy nie zabrakło świeczniku, czyli to też znowu, żeby nigdy ducha nie zabrakło w naszym życiu i żeby nigdy ogień nie zagasł na ołtarzu, żeby się palił. To jest odniesienie do tego, co powinno mieć miejsce w naszym życiu, na czego musimy pilnować. Żeby nigdy nie zabrakło nam oliwy i żeby płomień nie zagasł na ołtarzu w naszym sercu dla Boga, płomień pasji. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, mówi Słowo Boże, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Więc Duch jest takiej gołębiej natury. Przemawia do nas przez impresje, przez myśli, jak taki łagodny powiew wiatru. Jeśli nie rozwijamy pewnej wrażliwości w naszym życiu na te poruszenia, nasze serce zatwardza się przez nieposłuszeństwo, to możemy się nie zorientować, że On obok przychodzi, tak? Proroc nie lekceważcie, czytamy dalej. Proroc nie lekceważcie. To się wiąże też z tym, że skoro nic się nie dzieje, to łatwo jest lekceważyć Boże słowa, które zapowiadają przyszłość. Mówił o tym apostoł Piotr, kiedy mówił o tym, że to już chrześcijanie w pierwszym wieku mieli z tym problem. Dla nich to było kilkanaście lat, powiedzmy, ich życia, odkąd umarł Jezus. Czekali na przyjście Jezusa i nic się nie dzieje. To zaczęli wątpić. I Piotr do nich pisze, żeby z tego powodu nie wątpili, że Pan jeszcze nie przychodzi. Ale również sam Jezus zaznaczył to, kiedy mówił o tym, żebyśmy czuwali, nigdy nie przestali czuwać. Kiedy mówił historię o złym słudze. I ten zły sługa co zaczął robić, kiedy widział, że Pan się opóźnia, jego przyjście. Zaczął bić swoje współsługi, zaczął pić i jeść. I w dniu, w którym się tego zupełnie nie spodziewał, Pan jego przyszedł. Tak? Czyli jest taka tendencja, która może sprawić, że kiedy proroctwo się lekceważy, to prowadzi do uśpienia w życiu. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Choć proroctw nie mamy lekceważyć, to też proroctwa mamy badać. Bo też mogą być fałszywi prorocy. O ile nie ma problemu, jeśli chodzi o proroctwa Pisma na przykład, bo one są pewne, to o tyle, jeśli chodzi o działania proroków w naszym życiu, kiedy ludzie wypowiadają dla nas słowa prorocze, może być z tym różnie. Ale wszystko badajcie. Rozsądzajmy to, co prorocy do nas mówią. Bo z drugiej strony, kiedy coś badamy, to coś analizujemy, wnikamy głębiej. Jeśli jest w tym Boże tchnienie, to przynosi to życie do nas. I kierujcie się tym, co szlachetne. Odrzucając, że tak powiem, plewa od ziarna. I trzymając się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Czasami ludzie zadają pytanie, być może my też. Dokąd mogę się posunąć, żeby jeszcze nie zgrzeszyć? Czy robiąc coś już grzeszę, czy jeszcze nie? Ale to jest niewłaściwe postawienie sprawy tak naprawdę. Właściwe jest pytanie w naszym życiu, gdzie jestem w centrum woli Ojca? Nie szukanie, gdzie mogę być na obrzeżach, ale gdzie mogę być w środku? Dlatego trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Więc jest tutaj z jednej strony Paweł rzuca wyzwanie, które jest skierowane do nas, że my pewne rzeczy mamy czynić, a w współpracy, czy w odpowiedzi też na to, Bóg zrobi swoje. Kiedy my zrobimy swoje, to i Bóg też zrobi swoje. Dlatego, że cała nasza istota, duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa. A ten, który was powołuje, jest wierny. On też za czym stać będzie i tego dokona. I on też tego dokona. Widzicie? Z jednej strony to są takie proste, oczywiste rzeczy, oczywiście. Wiemy, że trzeba się modlić, że trzeba się radować, że trzeba dziękować. Ale jak tak naprawdę jest w naszym życiu? Czy rzeczywiście w tym trwamy? Bo skoro to słowo jest do nas skierowane, to znaczy, że nie jest wszystko super. Nawet jeśli pewne rzeczy czynimy. Ale myślę też, że my tego potrzebujemy, bo w życiu każdego z nas przychodzą chwile, trudne chwile, których kluczową sprawą jest to, żeby tego nie przespać. Żebyśmy rozpoznali czasy i chwile, jakie są w naszym życiu i mogli ostać się w próbie, aby Bóg mógł nas tym poprowadzić. Kiedy prorok Elizeusz, bo takie pewne wydarzenie jest w Starym Testamencie, kiedy proroka Elizeusza zły król, że tak powiem wrogi król, chciał porwać i nasłał na niego oddział wojska, to ten jego sługa Elizeusza mówi, zakrzyknął, otoczeni jesteśmy, po nas. Ale Elizeusz powiedział, nieprawda. Wcale nieprawda. Panie, otwórz mu oczy. I Bóg wysłuchał modlitwy Elizeusza i kiedy ten zobaczył, sługa, zobaczył, jaka jest prawdziwa sytuacja, to zobaczył, że ten oddział nieprzyjaciela jest otoczony przez zastępy Pana aniołów. Aniołowie ich otaczali. To był prawdziwy obraz rzeczywistości, która miała miejsce. I może być tak w naszym życiu, że kiedy my tylko patrzymy fizycznymi oczyma, to również postrzegamy rzeczywistość w taki sposób. Biada nam! Jesteśmy otoczeni przez złe okoliczności, przez złych ludzi, po nas już. I potrzebujemy, żeby nasze oczy zostały otwarte, żebyśmy dostrzegli prawdę, jak jest naprawdę. A czego nie ma widać tak od sobie. Jaka jest rzeczywistość duchowa wokół nas, prawdziwa rzeczywistość duchowa. Żeby to widzieć, trzeba trwać w modlitwie. Historia z przypowieści o głupich pannach uczy też nas tego, że nie da się pewne rzeczy w 5 minut zrobić w naszym życiu. Głupie panny myślały, że jak szybko pójdą i kupią, ale już okazało się, że drzwi są zamknięte. Jeden z morałów przypowieści o głupich pannach czy o 10 pannach jest taki, że są szanse w naszym życiu, które możemy bezpowrotnie stracić. Że niestety, ale dla tych panien nie było już otwartych drzwi. Zmarnowały swoją szansę. Pan powiedział im, nie znam was. Idźcie tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale z drugiej strony ta historia uczy nas tego, że pewne gromadzenie doświadczeń, ćwiczenie się, kształtowanie pewnych nawyków w naszym życiu, pewnej trwałości przygotowuje nas, że kiedy przychodzi chwila próby, okazuje się, że pomimo nawet jakichś upadków, tak jak i mądre panny przecież też przysnęły, to my jesteśmy tak naprawdę w duchu gotowi. Bo wcześniejszy czas nie został zmarnowany, ale był dobrze wykorzystany na gromadzenie tego, co jest z ducha. Myślę, że my tego też bardzo potrzebujemy. Dlatego, że, tak jak mówię, w życiu każdego z nas przychodzą takie momenty, w których potrzebujemy duchowego rozpoznania. tej rzeczywistości, która na nas przychodzi. Przypowieści Salomona mówią, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, ale na końcu wiedzie do śmierci. Więc mogą być sytuacje w naszym życiu, które mogą wyglądać świetnie, super, wchodzę w to, a to jest pułapka. Jak mieć to rozpoznanie, jeśli nie trwamy w modlitwie? Jeśli nie mamy głębszego wejrzenia, to można się wpakować w tarapaty, tak? Można upaść. Dlatego myślę, że tak istotne jest to, żebyśmy sobie rozwijali to, żebyśmy się ćwiczyli w tym, żebyśmy byli w tej szkole. Żebyśmy byli w tej szkole, w której uczymy się radować, modlić, dziękować zawsze i wszędzie. Żeby wyrobić sobie taki styl życia, takie nawyki, gdzie to dla nas stało się naturalne. Czy innymi słowy, że to weszło w naszą krew. Że to nie jest okazjonalne. Jak trwoga to do Boga, dopiero wtedy. Bo może się czasami okazać za późno. Że chociaż chęci są, ale ciało słabe. I dlatego i tak upadnie. Bo nie było przygotowane. Nie było wyćwiczone. Dlatego apostoł Paweł, myślę, że nie przypadkiem, niejednokrotnie mówił o tym, że on ujarzmia swoje ciało, żeby przypadkiem sam okazał się niezdatny. I tak duży nacisk w Nowym Testamencie jest położony na to, żeby umartwiać ciało, a żeby żyć w duchu. Żeby te rzeczy w sobie rozwijać. Bo z drugiej strony Pismo mówi o tym, że na cały świat przyjdzie taki czas, trudny czas, kiedy ludzie będą zasypiać. Kiedy stracą to duchowe rozeznanie tego, co się naprawdę dzieje. I przysną. I w chwili próby potem wielu będzie upadać, tak? Skoro Słowo Boże mówi o tym, Jezus o tym mówił, że czy znajdzie wiarę na ziemi, a Słowo też Boże pokazuje nam, że wielu odstąpi od wiary. Że też niestety, ale wielu od wiary odstąpi. Czyli, że będzie taka presja, żeby odejść od wiary. Żeby stracić wiarę. I obyśmy my nie byli w tym gronie. Obyśmy przyjęli pouczenie, bo wierzę, że Bóg przygotowuje nas i chce nas kształtować w taki sposób, żebyśmy podobnie jak Jezus, kiedy przyjdzie czas próby, okazało się, że my nie zawiedziemy. Że my nie przyśniemy, że my nie uciekniemy, że my nie stchórzymy od chwili próby, ale staniemy wobec niej i ją przyjmiemy tak, jak Bóg chce. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Twoja niech się stanie. Dlatego chcę, żebyśmy mogli się pomodlić. Bo najlepiej to Duch Święty jest w stanie nam pokazać, w czym potrzebujemy się rozwijać. Tak? Bo możemy się być może czasem radować, czasem się modlić i czasem dziękować. A Duch Święty chce pokazać nam, że są rzeczy, których On chce, żebyśmy przyłożyli naszą rękę do nich i rozwijali je w naszym życiu. Bo może się radujemy i może dziękujemy, ale nie zawsze. Mogą być rzeczy w naszym życiu, których akurat ani się nie cieszymy, ani nie dziękujemy, a Bóg chce, żebyśmy dziękowali. I On to najlepiej wie i On to jest też najlepiej nam w stanie pokazać. Kiedy Józef był w więzieniu, kiedy był w domu Potifara, w niewoli, był w stanie, którym mógłby zlekceważyć słowo, które Bóg mu dał we snach. To był moment, w którym mógłby zlekceważyć to słowo. A tam przyśniło mi się. I kiedy przychodzi czasami ciężki czas, kiedy wokół nas jest ciemność i przychodzą wątpliwości, a czy rzeczywiście Bóg powiedział? A czy to naprawdę wtedy Pan do mnie przemówił? A może mi się wydawało? Bo dzisiaj jest ciężko i to wszystko jest poddane pod wątpliwość. Mogą przyjść takie chwile do naszego życia. Tak jak pewnie były i w życiu Józefa. Ale on nie ustał. I pewnego dnia okazało się, że żadne ze słów Pana nie było wypowiedziane nadaremnie do jego życia. I w naszym życiu może być tak, że są słowa prorocze, które kiedy dzisiaj patrzymy, to widzimy, w ogóle nie mają się nijak do naszego życia. Gdzież one są? Bo dzisiaj jest coś zupełnie innego w naszym życiu, a nie to, co mówią słowa wypowiedziane przez Pana, prorocze słowa. Ale z jednej strony wiem, że w moim życiu wiele prorocz było już wypowiedziane do mnie przez proroków. I poznałem w moim życiu moc zachęty, jaka płynie ze słów proroczych w trudnych dla mnie chwilach. Kiedy ja chciałem zwątpić, kiedy chciałem się poddać i myślałem już dosyć. Dosyć, nie dam rady. I wtedy przekonałem się i lubię wracać, kiedy jest mi trudno, raz na jakiś czas do tych słów i znowu je czytać. Bo jest niezwykła moc zachęty w tych słowach. I my też potrzebujemy tego. Będzie okazja, tak? Bo za tydzień będzie prorok i będzie mógł prorokować do nas. Nawet będą prorocy, bo oboje są, posługują proroctwem. Więc będzie okazja znowu posłuchać dobrych słów. Powstańmy, będziemy się modlić. Wsłuchujmy się w to, co Duch Święty chce nam powiedzieć, bo wierzę, że On chce umacniać w nas pewne rzeczy. On nas przygotowuje w naszym osobistym życiu, ale też nas jako Kościół, na to, że kiedy przyjdą ciężkie chwile, to my nie odstąpimy od wiary, ale tą wiarę wręcz jeszcze przeciwnie. Umocnimy. Im ciężej, tym mocniejszą wiarę będziemy mieć. Nie słabszą, ale mocniejszą. Dlaczego? Bo nie będziemy czerpać z tego, co widzą nasze oczy, z okoliczności wokół nas, ale z tego, co jest w duchu. Z tego, co Bóg włożył przez swoje słowo do naszego ducha i to będzie pochodnią w czasach ciemności w naszym życiu. Kiedy wszystko wydaje się, że to chyba nieprawda. Trzymać się i wierzyć słowu Pana pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu i wszystkim. To jest to, o co chodzi. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Proszę Cię, żeby to ono nas inspirowało. Bo Ty rzucasz nam wyzwanie, żebyśmy czuwali i modlili się. Bo kiedy czuwamy i modlimy się, to nasz duch staje się mocny. Nasz duch jest przygotowywany, żeby kiedy przyjdzie chwila próby, nie upaść, ale stać mocno na swoim stanowisku. I wiemy, Boże, że jedna próba była i jeszcze przyjdzie do naszego życia i na Twój Kościół, bo tak mówi też Twoje Słowo. Ale my, Panie, nie chcemy stracić ani wiary, ani animuszu, ani odstąpić od Ciebie, ani stracić radości i wdzięczności do Ciebie. Ale chcemy być tym mocni, ugruntowywać się w tym. Ty, Duchu Święty, nas prowadź, bo Ty najlepiej jesteś w stanie pokazać każdemu z nas w naszym życiu, nad czym potrzebujemy jeszcze pracować, co rozwijać, w czym się umacniać. Nawet jeśli te rzeczy czynimy, nawet jeśli się radujemy, modlimy, trwamy w modlitwie i trwamy w dziękczynieniu. Ale Ty zawsze masz coś, czym możemy się doskonalić. I chcesz nas tym doskonalić. Chcesz nas uczynić ludźmi, którzy widzą, którzy przewidują, którzy się przygotowują. I kiedy przychodzi czas chwili próby, że nie jesteśmy w ciemności i zasypiamy, nie wiedząc, co się dzieje, ale że dobrze wiemy, co się dzieje i dobrze to przewidujemy. Dlatego, że nie jesteśmy synami ciemności, ale synami dnia. I nie chodzimy w ciemności, ale poruszamy się w Twojej światłości. Dlatego, Ojcze, proszę Cię dzisiaj, żeby Twoje Słowo pracowało w nas. Wierzę, że ono pracuje w nas, bo na to jest nam dane. Aby przynosiło owoc i sprawiało, że my w naszym życiu będziemy ludźmi wypróbowanymi. Ludźmi, którzy są mocni. Ludźmi, których duch nie jest słaby, ale jest mocny. A nasze ciało, nawet jeśli słabe, to jest pod mocą ducha, Twojego ducha w nas. Dlatego nie chcemy żyć według ciała, ale żyć według Twojego ducha. I nie postępować według ciała, ale postępować według Twojego ducha. Niech Twoje słowo wyda swój owoc w nas i nas takimi uczyni. Bo Ty jesteś wierny, Panie. I pomimo naszych słabości i upadków, kiedy my się rozwijamy, to Ty jesteś wierny i zachować potrafisz, i też to uczynisz, że zachowasz nasze duszę, ciało i ducha bez nagany. Ty przygotowujesz sobie blubienicę bez skazy i Ty też to uczynisz. bo Ty to potrafisz. I Ty potrafisz sobie z nami poradzić i w naszym życiu nas też doprowadzi do takiego stanu. Halleluja. Amen. Thank you.